Między kodem a duszą. Jak przetrwać cyfrowe oblężenie? Współczesna architektura cyfrowa nie ogranicza się do inwigilacji. Realizuje ona strategię cyfrowego oblężenia, przejmując kontrolę nad samymi warunkami, w których człowiek może myśleć, pragnąć i działać. W klasycznym ujęciu oblężenie polegało na odcięciu miasta od życiodajnych zasobów. Współczesne oblężenie cyfrowe operuje według niemal identycznej logiki. Mury pozostają niewidzialne, a machiny oblężnicze przybrały formę wszechobecnych platform i modeli predykcyjnych. Dzisiejsze systemy scoringowe oraz algorytmy rekomendacyjne tworzą infrastrukturę danych, która stanowi współczesne kanały monetyzacji naszej uwagi. Nie chodzi tu o prymitywną inwigilację, lecz o coś znacznie głębszego. Chodzi o przejęcie samych warunków, w których człowiek może w ogóle być widzianym przez innych. Cyfrowe oblężenie nie musi wprost zakazywać wolności. Ono ją po prostu logistycznie wyczerpuje, czyniąc z niej zasób deficytowy. Człowiek wciąż posiada formalne prawo głosu, lecz zmuszony jest przemawiać w środowisku, które systemowo nagradza skrótowość, gniew oraz podatność na natychmiastową amplifikację przekazu. W tym specyficznym stanie społecznym jednostka zostaje formalnie upodmiotowiona, lecz materialnie odpodmiotowiona. W regulaminie figuruje jako użytkownik, podczas gdy w infrastrukturze traktowana jest wyłącznie jako surowiec. Przeciwko tej degradacji formułujemy imperatyw strukturalny. Nie wystarczy być dobrym człowiekiem wewnątrz złej architektury. Moralna intencja traci na znaczeniu, jeśli warunki działania zostały zaprojektowane tak, by świadomie skracać namysł i zamieniać osobę w indywidualny rozkład prawdopodobieństw. Imperatyw strukturalny głosi zatem konieczność przekształcania struktur świata w taki sposób, aby sprawiedliwe działanie stawało się możliwe, łatwiejsze i przede wszystkim trwalsze. Mamy tu do czynienia z etyką po przejściu przez inżynierię. Moralność pozbawiona zmysłu strukturalnego bywa jedynie piękną formą bezradności. Cyfrowe oblężenie nie jest sumą błędnych decyzji jednostek, lecz systemem zaprojektowanych asymetrii, w którym użytkownik zawsze wie mniej niż zarządzająca nim platforma. To nie jest rynek równych podmiotów, lecz swoisty feudalizm interfejsów, który został jedynie pokryty cienką warstwą liberalnego lakieru. Imperatyw strukturalny musi zaczynać się od kategorycznej odmowy fałszywej indywidualizacji winy. Jeżeli systemy są projektowane pod uzależnienie, nie wolno nam mówić wyłącznie o słabej woli jednostki, ignorując mechanizmy dopaminowe wbudowane w kod aplikacji. W poszukiwaniu skutecznych metod oporu warto zwrócić się ku modelowi mohistycznemu. Mozi i jego uczniowie sprzeciwiali się wojnom nie tylko słowem, lecz przede wszystkim techniką. Rozwijali zaawansowaną inżynierię przeciwoblężniczą. To najważniejsza lekcja dla współczesności. Sprawiedliwość, jeśli chce przetrwać, musi umieć budować materialne zaplecze dla swoich wartości. Pacyfizm bez inżynierii jest jedynie estetycznym dodatkiem. Współczesnym odpowiednikiem tej starożytnej inżynierii jest projektowanie kontrstruktur. Kontrstruktura może przybierać postać szyfrowania chroniącego komunikację przed arbitralną przemocą. Może nią być również audyt algorytmiczny, który zmusza technokratów do ujawnienia kryteriów podejmowanych decyzji. Zakaz manipulacyjnych wzorców projektowych to kolejny krok w stronę odzyskania autonomii. Prawo do odłączenia staje się w tym kontekście niezbędnym interwałem chroniącym życie prywatne przed całkowitą kolonizacją przez logikę pracy. Kto kontroluje interwał, ten kontroluje człowieka. Największym triumfem cyfrowego oblężenia jest przekonanie oblężonych, że żadnego oblężenia nie ma. Zamiast murów wyrastają przed nami przyjazne ekosystemy. Bramy miejskie przybrały formę nieczytelnych warunków korzystania, a cenzurę zastąpiła moderacja widzialności. Pierwszym aktem oporu musi być nazwanie rzeczy po imieniu. Infrastruktura cyfrowa jest formą władzy wymagającą norm, kontroli oraz legitymizacji. W epoce cyfrowego oblężenia klasyczna ochrona danych osobowych okazuje się konieczna, lecz niewystarczająca. Dane nie są jedynie informacją, lecz narzędziem wpływu. Ochrona danych musi zostać uzupełniona ochroną podmiotowości. Trzeba badać, czy środowisko zgody nie zostało zaprojektowane jako labirynt presji. Ekonomia predykcji opiera się na zamianie naszej przyszłości w towar. Im lepiej można przewidzieć zachowanie jednostki, tym łatwiej je sprzedać lub wymusić za pomocą subtelnych architektur wpływu. Człowiek w tym układzie przestaje być suwerennym konsumentem, stając się obiektem nieustannego eksperymentu. Kto wie wcześniej, ten rządzi ciszej. Fundamentem wolności w świecie cyfrowym jest trójjedyna struktura celu, odpowiedzialności oraz świadomej zgody. Potrzebujemy modeli powierniczych, w których informacja służy wspólnemu dobru, nie naruszając intymnych granic osoby. Na poziomie kulturowym imperatyw strukturalny oznacza bezkompromisową obronę praktyk, które nie skalują się łatwo. Mowa o długim czytaniu, poważnej rozmowie oraz rzemiośle. Cyfrowe oblężenie żeruje przede wszystkim na drastycznym skróceniu formy. Dlatego długie formy stają się dzisiaj najskuteczniejszymi kontrmachinami. Ta walka o interwał dotyczy w równej mierze sztucznej inteligencji. Model językowy może stać się narzędziem deskillingu, jeśli zacznie zastępować samodzielne myślenie gotową frazą. Może jednak służyć poszerzaniu interwału, pomagając nam porządkować argumenty i ćwiczyć zdolność do zadawania krytycznych pytań. Najgroźniejszym scenariuszem jest ten, w którym sztuczna inteligencja staje się aparatem systemowego uśredniania języka i wyobraźni. Jeżeli masowe modele generują komunikaty oparte wyłącznie na statystycznie skutecznych wzorcach, ryzykujemy nadejście ery przemysłowej przeciętności przebranej za luksusową personalizację. Potrzebujemy nowych rytuałów pracy z sztuczną inteligencją, które wykraczają poza ramy suchych regulaminów. Używajmy sztucznej inteligencji jak warsztatu, w którym hartuje się myśl, a nie jak wyroczni, która podaje gotowe wyroki przeznaczenia. Wnętrze nie służy temu, by powiedzieć światu nie wchodź, lecz by umożliwić nam odpowiedź inną niż tylko automatyczna reakcja na bodziec. W epoce danych inny zbyt łatwo przeobraża się w profil, a jego cierpienie staje się kategorią ryzyka. Musimy rozróżnić sfery. Instytucje powinny być przejrzyste wobec obywateli, ale osoby nie mogą być całkowicie przejrzyste wobec instytucji i rynku. Demokracja wymaga asymetrii przejrzystości na korzyść słabszego. Każda osoba ma niezbywalne prawo do tajemnicy, eksperymentu, błędu, a także do zbawiennego zapomnienia. Z kolei system decydujący o jej szansach ma obowiązek ujawniać swoje kryteria. Odwrócenie tej zasady stanowi definicję cyfrowego poddaństwa. Bez widzialności władzy nie ma obywatela. Pozostaje jedynie obserwowany obiekt administracji sprowadzony do roli surowca w wielkiej maszynie predykcji. Kiedy tracimy światy alternatywne, nasza wolność kurczy się do jałowego wyboru między niemal identycznymi wariantami tego samego algorytmu. Piękno broni różnicy, ponieważ pokazuje nam dobitnie, że można organizować materię, czas i sens inaczej niż według dyktatu bezwzględnej efektywności. Polityka antyoblężnicza musi być przede wszystkim polityką kultury. Nie da się obronić ludzkiej autonomii wyłącznie za pomocą rozporządzeń o ochronie danych. Musimy z determinacją bronić szkoły, która uczy namysłu, oraz uniwersytetu, który przestałby być fabryką rynkowych kompetencji. Najlepszym symbolem współczesnego oporu nie jest betonowy bunkier, lecz tętniący życiem warsztat. W bunkrze człowiek jedynie biernie czeka, aż minie katastrofa, podczas gdy w warsztacie aktywnie buduje narzędzia przetrwania. Cyfrowe oblężenie nie zostanie przełamane przez naiwne odłączenie się od sieci, lecz przez budowę alternatywnych infrastruktur sprawczości. Chroń interwał, bo bez tej szczeliny czasowej nie ma miejsca na narodziny osoby. Projektuj technologię tak, aby użytkownik wychodził z niej bardziej sprawczy. Nie myl personalizacji z wolnością, gdyż ta pierwsza jest często tylko złotą klatką naszych własnych, wcześniej przewidzianych uprzedzeń. Pamiętaj, że każda technika produkuje określoną antropologię. Współczesny inżynier nie może już dłużej udawać, że jego narzędzia są aksjologicznie neutralne. Każda decyzja o doborze metryki jest w istocie decyzją o tym, jak definiujemy człowieka. Firma, która nie potrafi powiedzieć sobie, nie wolno nam tego robić, choć potrafimy, nie jest innowacyjna. Prawdziwa modernizacja to wypracowanie lepszej relacji między techniką a ludzką godnością. Każdy z nas musi budować własne DAO, czyli unikalną ścieżkę życia, ponieważ w przeciwnym razie przyjdzie nam zamieszkać w świecie cudzym, zaprojektowanym przez korporacyjnych inżynierów. Adaptacja do cyfrowego oblężenia nie jest postępem, lecz cichą rezygnacją z własnej złożoności na rzecz statystycznej poprawności. Prawdziwa wolność zaczyna się w momencie, gdy odmawiamy bycia przewidywalnym wynikiem algorytmu, wybierając pauzę zamiast natychmiastowej reakcji. Pytanie o przyszłość gatunku nie dotyczy tego, jakich narzędzi będziemy używać, lecz tego, czy w świecie pełnym danych zachowamy odwagę bycia dla systemu całkowicie nieczytelnymi.